Cześć, tu Joanna Pachałko, a to już 23 odcinek podcastu Babka Natura, w którym rozmawiam o tym, jak zbliżać się do natury. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, nietypowy, ze wspaniałą gościnią Magdą Bojarowską, etnografką, z którą porozmawiałyśmy o naturze w kulturze ludowej. Ja mam duży sentyment do tego typu tematów, bo na studia magisterskie prawie poszłam na etnologię i antropologię kulturową. Ostatecznie się nie zdecydowałam i do dzisiaj się zastanawiam, jakby to wszystko się potoczyło, gdybym jednak nie stchórzyła przed egzaminem wstępnym. A Magda te studia skończyła. Prowadzi na Starym Mieście w Warszawie Dom Sztuki Ludowej, czyli rodzinny sklep właśnie ze sztuką ludową. I oprócz tego na swoim Instagramie Polish Folk Art opowiada naprawdę wiele ciekawostek związanych z tą tematyką. A my w podcaście porozmawiałyśmy m.in. o nocy kupały, o tym, czym była natura dla naszych przodków, a czym jest dla nas obecnie, co symbolizowały kiedyś zwierzęta, ptaki, rośliny, ale zahaczyłyśmy też o temat w ogóle definicji etnografii i o rolę etnografów w świecie. Więc jeśli taka tematyka, myślę, że dość nietypowa jak na mój podcast, jakoś Was zainteresowała, serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Magda, bardzo miło mi Cię powitać w moim podcaście.
Mi również, cześć.
Magda, chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o naturze i o naturze w sztuce i w kulturze ludowej. Myślę, że to jest taki fajny czas na tę rozmowę, bo trochę ponad tydzień temu mieliśmy Noc Kupały, Noc Świętojańską, w której ludzie w Polsce, w miastach i w miasteczkach świętowali, tańczyli, śpiewali, puszczali wianki na wodzie. I tak sobie myślę, że ta Noc Kupały to jest takie fajne, ciekawe powiązanie między tym, co robimy dzisiaj, między takimi dzisiejszymi tradycjami, a tym, co robili nasi przodkowie. A z drugiej strony, kiedy sobie o tym myślę, zastanawiam się, na ile w ogóle ta Noc Kupały, którą teraz obchodzimy, trochę już może nawet komercyjnie, jak to się ma do tego, co robili nasi przodkowie? I chyba właśnie od tego chciałabym zacząć, Magda. Opowiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy, z perspektywy etnografki? Jak Ty na to patrzysz? Co tu się wydarzyło z tą Nocą Kupały?
Ta Noc Kupały to jest w ogóle jakby od tego należy zacząć, że ludzie kiedyś bardzo mocno celebrowali wszelkie przesilenia. Dlatego, że ich życie było tak mocno powiązane z naturą i to było naturalne. I nie dlatego, że byli ekologiczni albo dlatego, że ją kochali ponad życie, tylko dlatego, że od tego zależało po prostu ich życie. Najczęściej chodziło o to, że natura ich żywiła, dojrzewała i płodziła owoce, a ludzie mogli się pożywić. I wszelkie cykle, cykl jesienny, letni, zimowy i wiosenny były po prostu dla nich bardzo ważne. Więc słońce, które nagle zaczynało przybierać, dzień się wydłużał, to znaczy przybierać, no słońce jest zawsze takie same, ale w znaczeniu, że było go więcej, bo dzień się wydłużał i noc się skracała, było po prostu okazją do wielkiego świętowania, bo zbliżał się najbardziej płodny dla Ziemi okres, czyli lato. I to jest bardzo zauważalne na przykład w krajach skandynawskich, że te wszystkie solarne święta są bardzo mocno celebrowane, dlatego że u nich jest po prostu albo bardzo jasno, albo bardzo ciemno. Dlatego wszelkie momenty, kiedy pojawia się słońce, jest po prostu wielkim świętem. I to samo było właśnie związane, od tego jakby też zaczęła się cała celebracja tak zwanej Nocy Kupały, która potem przez to, że została zaanektowana przez Kościół katolicki, Kościół chrześcijański w ogóle, Kościół nie był w stanie tego wyplenić, bo to było bardzo mocno zakorzenione w kulturze. Więc przekształciła się w Noc Świętojańską. Też dlatego, że to było łatwe, bo to się zbiegło akurat z dniem świętego Jana, który też był powiązany z wodą. W związku z tym ten czas przesilenia, który tam był 21, 22, a tutaj 23 to była Wigilia właśnie świętego Jana, było bardzo łatwo, żeby to tak naprawdę połączyć. Więc ta Noc Kupały, ten okres przesilenia został połączony z Nocą Świętojańską i teraz często jest to już takie prawie nierozróżnialne dla wielu osób. A świętowanie pozostało podobne, bo był to dzień, który był połączony zarówno ze świętem wody, jak i ze świętem ognia. Woda tradycyjnie według takich ludowych przekazów i w ogóle takiej ludowej wiary, to tak naprawdę w akwenach wszelkich wodnych, rzekach, jeziorach, stawach, nie można się było kąpać przed świętym Janem. Święty Jan chrzcił wodę, a tak naprawdę też to jest o tyle zabawne, że w tych często takich ludowych legendach czy wierze ludowej jest czasem takie małe ziarno prawdy. I też to miało o tyle znaczenie, że po prostu woda kwitnie, tak mówią ludzie często na wsiach, woda kwitnie. I to rzeczywiście jest tak, że kiedy te wszystkie wodorosty wyrastają gdzieś tam na dnie i robi się taka często nieprzyjemna breja w ogóle, szczególnie w rzekach, że płyną takie kawałki błota, które się odrywają, woda jest mętna, brudna, może powodować też różnego rodzaju uczulenia czy choroby. I to jest taki okres wiosenny właśnie, kiedy już przychodzi lato, zazwyczaj jest po kwitnieniu i w tym momencie można tej wody wchodzić. I to zawsze było tak tradycyjnie mówione, że dopiero po kiedy święty Jan oczyści wodę, to można do niej wchodzić, się w niej bezpiecznie kąpać, co było też tłumaczone różnymi demonami, które wtedy były przepędzane przez świętego Jana. A sama noc kupały jeszcze, no to była w ogóle taka przede wszystkim okazja do takiej celebracji też miłości, bo to było, oprócz tego, że to było mocno świętowane, tak bardzo hucznie i radośnie, to też były z tym związane również wszelkie obrzędy i magia miłosna, wróżby. To są takie nasze polskie, znaczy nie polskie, tylko właściwie słowiańskie walentynki, tak to jest teraz obecnie często przekazywane, bo rzeczywiście tak było. Wtedy były poluźniane mocno wiele zasad, które były często bardzo takie restrykcyjne. To były wtedy dużo bardziej poluzowane i taki chłopak z dziewczyną mogli na przykład oddalić się na randkę do lasu samotnie, co nie było dobrze widziane tak na co dzień. Zabawnym faktem jest to, że się stał święty Jan w pewnym momencie patronem dzieci urodzonych przed ślubem. Czyli jakby te randki właśnie świętojańskie, te niby mityczne poszukiwanie kwiatu paproci, który miał przynieść szczęście, bogactwo i dobrobyt, to tak naprawdę często było właśnie takie oddalanie się gdzieś tam par, były tak naprawdę takim dniem poluzowanej, takiej hulanki trochę miłosnej też, bym tak to nazwała.
To jest ciekawe też, że powiedziałaś na początku, że w pewnym sensie, znaczy przejął to Kościół, tak, bo to jest jednak noc świętojańska. Ja też się zastanawiam, na ile my mówiąc świętojańska, cały czas mamy na myśli świętego Jana. Mam takie wrażenie też, że to już tak weszło do takich po prostu rozmów potocznych, że my trochę tego nie wiążemy. To chyba ostatecznie zostało tak, że ta noc mimo wszystko jest mocniej zakorzeniona w takich naszych słowiańskich pierwotnych tradycjach niż w tych tradycjach kościelnych.
Myślę, że trochę tak, ale to też jest... Ja mam do tego też taki stosunek z punktu widzenia etnograficznego, że ja nie jestem jakoś nawet smutna, że te rzeczy, niektóre obrzędy były przejmowane przez Kościół, dlatego, bo one przetrwały też często dzięki temu. One po prostu, gdyby były tępione i nie adaptowane zupełnie, to nie wiem, ile z tego by przetrwało i jakbyśmy mieli dużo na ten temat jakichkolwiek podań, bo po prostu mogłyby się nie zachować. Więc o tyle dobrze, że jakby te szczególnie kultura ludowa właśnie bardzo zgrabnie potrafiła to mieszać i nie miała z tym absolutnie żadnego problemu. Bardzo dla niej było to często logiczne, chociaż można z punktu widzenia teologicznego to było nielogiczne. Tutaj kultura ludowa potrafi sobie naprawdę wspaniale poradzić, tłumaczyć bardzo wiele. I ten święty Jan po prostu stał się, on był nazywany kupałą w ogóle, jakby to tak naprawdę było często bardzo wymieszane. Myślę, że dla ludzi po prostu też było o tyle ważne, że kiedy Kościół i w ogóle religia była dla nich już też w ich życiu bardzo istotna, to po prostu było im też łatwiej, że się szło do kościoła i się jakieś bukiety czy jakieś kwiaty, czy w tę wigilię świętojańską je zbierało, czy tam się je potem gdzieś zanosiło, wtykało na pola, to było tak naprawdę po prostu taka można powiedzieć mieszanka wiary i magii trochę takiej ludowej i takich obrzędów i rytuałów. Więc dla nas rzeczywiście pewnie często jest tak, że w takim popkulturze obecnie w świecie jest to już takie nazywane noc świętojańska i może nie jest nawet kojarzone ze świętym Janem, chociaż jak się tak jakby temu przyjrzymy, to oczywiście wiadomo skąd ta nazwa pochodzi. Tutaj teraz jest, mi się wydaje, bardzo mocny nacisk na taki powrót. Widzę, jak jest też dużo takich ruchów właśnie, jakieś, gdzie się odnawiają jakieś takie właśnie słowiańskie korzenie, gdzie się dużo osób tym zajmuje, bada. To się już tak bardzo na to kładzie nacisk, żeby to była ta noc kupały. I też ten moment, kiedy się ją świętuje, jest rzeczywiście bardziej na ten moment przesilenia. Już nie jest to 23. Jak tutaj jakby widzę, że w tą stronę tak to zmierza. Chociaż jedno jakby i drugie jest tak naprawdę o tyle... Moim zdaniem fajnie, że jest w ogóle celebrowane, bo jest po prostu kontynuacją tradycji, która mimo wszystko jest i jest bardzo wspólna, bo jest po prostu, chodzi o wodę, chodzi o ogień, chodzi o celebrację dnia długiego, krótkiej nocy, przesilenia, tego, że coś się zmienia w naturze, tego, że zaczyna dojrzewać, tego, że idzie lato. Mi się wydaje, że to jakby wszystko to są punkty wspólne i tutaj i zarówno woda i ogień, które mają tutaj też znaczenie i oczyszczające, i ten ogień, który się pojawia, te sobudki, kolejne słowo, które też jest wymienne, bo ta noc kupały jeszcze często przecież była nazywana też sobudką. Te sobudki, te wielkie ogniska rozpalane, które też jeszcze z kolei mają też to znaczenie przywoływania tych dusz zmarłych, bo to też często przy tych przesileniach się pojawiało. Tak naprawdę to jest wszystko takim punktem wspólnym i mi się wydaje, że jeśli ktokolwiek jeszcze ma ochotę w ogóle w te dni przesilenia się do tej natury zbliżyć i pojechać nad wodę, czy rozpalić ognisko, to naprawdę dla mnie nie ma żadnego znaczenia, czy kontynuuje, czy to jest noc świętojańska, czy to jest noc kupały, czy to jest sobudka. Fajnie, że to w ogóle jest kontynuowane.
No właśnie, Magda, a zastanawiam się, czy w takim razie istnieje jeszcze jakieś święto, które tak fajnie łączy nam naturę z takimi tradycjami słowiańskimi, z tradycjami też religijnymi, bo mam wrażenie, że Noc Kupały jest w jakiś sposób wyjątkowa, prawda? Bo na przykład odnoszę się, nie wiem, do Bożego Narodzenia. To już jest takie bardzo jednak oczywiście tradycyjne, ale też religijne święto. Natomiast Noc Kupały jest taka naprawdę... mocno wszechstronna, łączy nam dużo różnych rzeczy. Ty kojarzysz jeszcze jakieś takie święto?
Myślę, że ta Noc Kupały, Noc Świętojańska jest jakby bardziej kojarzona z naturą, bo nawet jeśli Boże Narodzenie również jest związane z tymi godami, prawda, czyli tym przesileniem takim zimowym, to rzeczywiście to już jest tak mocno chrześcijańskim świętem w tym momencie, że jakby trudno to jest odłączyć i jakby to mimo wszystko kojarzy się konkretnie. Nawet jeśli w czasie Bożego Narodzenia jest mnóstwo jeszcze jakichś różnych pogańskich starych zwyczajów, to mimo wszystko jest to oczywiście w tym momencie kojarzone głównie religijnie. Wydaje mi się, że z takich świąt połączonych z naturą jest dużo takich mniejszych, pomniejszych świąt, które są po prostu bardzo mocno jeszcze celebrowane, szczególnie właśnie w tej kulturze ludowej, ale takiej rolniczej po prostu, bo to też o to chodzi, ten lud wiejski, czyli jakby, jakby ta kultura ludowa jakby stamtąd też wyszła. I to są takie święta, które też oczywiście są też religijne, ale też powiązane z tym, co było wcześniej związane, na przykład te wszelkie na przykład pierwociny, czyli pierwsze plony i Matka Boska Zielna i święcenie tych pierwszych plonów w kościele, zanoszenie potem tych bukietów, wieszanie tych bukietów w świętych kątach, chowanie za świętymi obrazami, zanoszenie ziół na pola, żeby wszystko tak naprawdę odstraszać gradobicie, złe demony, żeby przynosić szczęście, dobre plony i tak dalej. To wszystko tak naprawdę jest bardzo mocno związane z naturą. I tak samo Wielkanoc też jest bardzo mocno związana z naturą, chociaż jest oczywiście najważniejszym świętem chrześcijańskim. Jednocześnie jest też świętem wiosennym, które ma bardzo mocne symbole, można powiedzieć, wręcz ponadczasowe i wydaje mi się, że w ogóle prawie obecne w bardzo wielu kulturach, typu jajko, właśnie jajko, symbol życia, energii, nowej, czegoś nowego, tego odrodzenia i które u nas przetrwały jako pisanki, ale tak naprawdę właściwie są w bardzo wielu religiach, bo to jest w ogóle też taka tajemnica z tej martwej skorupki, z której wychodzi nowe życie, jest po prostu takim ponadczasowym symbolem życia. Z takich mniejszych świąt to są na przykład zielone świątki, które też były zawsze wiązane z tym właśnie, z takim nadejściem wiosny, z tym, że się zaczyna pojawiać jakieś pierwsze źdźbła. trawy, zbóż, jakichś pierwszych plonów tak naprawdę. I ten system taki tych zmian pół roku i po kolei idących przemian w naturze był właściwie związany cały czas z człowiekiem i też jakoś celebrowany, bo potem dożynki czy na jesieni te, no chociażby nawet dziady, czyli te nasze wszystkich świętych, to też był taki moment, kiedy już się coś kończyło, kończył się ten moment zbiorów, szykowaliśmy się na zimę i w tym momencie też był ten moment przejściowy, kiedy właśnie te dusze przodków nas odwiedzały. To wszystko tak naprawdę jest moim zdaniem bardzo mocno połączone i z naturą, i z tym, co jeszcze celebrujemy.
Mm-hmm. Właśnie wspomniałaś o tym, że to było też związane z kulturą rolniczą i z tym, co się dzieje też w naturze na roli. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby trochę na chwilę zahaczyć o definicję. Ja Cię też z premedytacją nie zapytałam o to na początku, bo chciałam trochę jakby na początek wprowadzić nas w temat, ale myślę, że dla dalszej rozmowy taka definicja tego, czym jest kultura ludowa, czym jest sztuka ludowa i czym jest etnografia, bo Ty etnografią się zajmujesz, myślę, że też pomoże nam zrozumieć to, w jakim kontekście my o tej naturze teraz rozmawiamy. Więc jakbyś mogła opowiedzieć o etnografii, o sztuce i o kulturze ludowej.
Oczywiście na ten temat można pisać książki, czym jest etnografia, ale etnografia tak naprawdę jest po prostu badaniem kultury. Z założenia było to badanie kultury obcej, czyli kultury, której nie znamy, której nie zna badacz. To, że teraz badamy też siebie, bo znajdujemy, jest tak zwane jakby spotkanie obcego w czymś, co jest niby znajome, czyli jakby wyszukiwanie tego, czego nie znamy. Ale tak naprawdę to jest po prostu poszukiwanie, takie dogłębne badanie kultury, wyjaśnianie znaczeń, jakby szukanie odpowiedzi na pytanie. To jest takie wieczne pytanie dlaczego, dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś ktoś robi, dlaczego, skąd to pochodzi, skąd to ma swój początek. To jest wyjaśnianie. To jest wyjaśnianie kultury i doszukiwanie się jakichś jej niezrozumiałych początkowo albo dziwnych elementów i próba tak naprawdę zrozumienia, z czego to wynika i co to oznacza. Ja to tak widzę. Oczywiście nie wiem, czy się by ze mną zgodzili inni profesorowie różni i tak dalej. Ja po prostu widzę to jako takie rzeczywiście wieczne pytanie, doszukiwanie się w kulturze czegoś i wyjaśnianie. To jest taka archeologia kultury trochę.
Wow, ładnie to brzmi, archeologia kultury.
Grzebanie się gdzieś tam głęboko w rytuałach, obrzędach, zachowaniach innych kultur i tak naprawdę próba ich zrozumienia. Sprawdzenie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ktoś tak robi, dlaczego w ten sposób postępuje. To nie jest tylko opisanie, ale też próba wyjaśnienia.
Wiesz, ja tak sobie teraz myślę, że to jest bardzo ważne, to co teraz powiedziałaś, że w ogóle pytanie dlaczego, dlaczego ktoś robi tak, a nie inaczej, dlaczego ktoś się tak zachowuje, chyba powinno nam towarzyszyć codziennie. Takie mam
tak,
poczucie.
Ja myślę, że w ogóle byłoby cudownie, gdyby więcej ludzi wiedziało, co to jest etnografia, bo byśmy byli na pewno dużo mniej skażeni ocenianiem innych. Dlatego, że to nie chodzi o to, że etnograf nie ma jakichś tam swoich ocen, bo oczywiście ma, bo jesteśmy ludźmi i jakby to jest oczywiste, że wystarczy być kobietą, a nie mężczyzną, a już inaczej patrzeć na inne rzeczy i wystarczy być Polakiem, a nie Anglikiem i inaczej oceniać inne rzeczy, wystarczy być katolikiem, a nie muzułmaninem i też inaczej na coś patrzeć, ale przy tym, kiedy się podchodzi do czegoś z takim założeniem, że ja chcę to poznać, ja chcę się dowiedzieć, ja chcę się czegoś nauczyć, jest po prostu, myślę, że naprawdę ułatwia trochę funkcjonowanie w społeczeństwie.
W zupełności się zgadzam. To może jakby idąc tym tropem, to może my się teraz nauczymy tutaj wspólnie, czym jest kultura i czym jest sztuka ludowa, bo ja też takie mam wrażenie, że to się często powtarza, tak, no coś tam sztuka ludowa, sztuka nawet częściej niż kultura. I natomiast fajnie byłoby, gdybyś opisała, czym to jest dokładnie i też Ty nawiązałaś do tego, że etnografia bada z jednej strony kultury nam obce, a z drugiej te, w których my żyjemy, ale ja też mam takie wrażenie, że my już trochę też nie rozumiemy tej naszej kultury z przeszłości, prawda? Że my się trochę od niej oddalamy.
Ta kultura ludowa, która była badana przez etnografów, takich etnografów jak Kolberg na przykład, to też była dla nich kulturą obcą. Dlatego, że to najczęściej byli badacze, którzy byli już ludźmi wykształconymi i którzy nagle zbliżali się do tego ludu. Ludu, który był na wsi najczęściej związany po prostu z uprawą ziemi, I jego życie, jego podejście było często zupełnie inne niż ludzi z wyższych sfer po prostu, więc to też było dla nich zupełnie obce. Nie było to badanie swojego środowiska, to było badanie jakiegoś zupełnie nowego środowiska, zupełnie nowej społeczności, ludzi, którzy często mówili inaczej, mówili gwarami, posługiwali się innymi językami, posługiwali się zupełnie, inaczej się ubierali, inaczej żyli na co dzień, w innych warunkach, więc tak naprawdę kultura ludowa, jakby to jest tak, przyjmuje się, że to jest kultura, która wyszła od ludu, czyli właśnie od tego ludu, od tych ludzi mieszkających na wsi, od wówczas wtedy jeszcze niewykształconego, teraz to jest, troszkę się zmieniło. Co zabawne, ta kultura ludowa i jakby jej elementy mogą przejść do różnych innych sfer, bo my mamy te elementy kultury ludowej nawet w najbardziej wykształconych obecnie środowiskach. I naprawdę nie trzeba daleko szukać. W Warszawie praktycznie w każdym szpitalu noworodkowym widać przypięte czerwone wstążeczki przy wózkach dzieci. I to jest absolutny element kultury ludowej, bo ta czerwona wstążeczka jest po prostu wstążeczką przeciwko urokom, żeby czyjeś uroczne oczy spojrzały najpierw na czerwoną wstążkę, a nie na dziecko i nie rzuciły uroku. I stąd to wynika. A to, że się mówi, że to na szczęście i tak dalej, tak naprawdę to jest tylko tego, że z tego wynika, że ktoś o tym po prostu nie wie do końca, jaka jest tego geneza, ale jest, cały czas to istnieje. I naprawdę takich oczywiście rzeczy i takich przykładów można by było mnożyć dużo. Więc to nie jest tak, że ta kultura gdzieś tam jest tylko wciśnięta w jakiejś jednej wiosce, tylko tak naprawdę ona już się tak trochę rozlała dalej i jest obecna w naszym świecie. Ale ta kultura taka, tak się, jakby oczywiście takie elementy kultury ludowej pewnie w dalszym ciągu najbardziej są widoczne na wsiach, dlatego że też są tam jeszcze te obrzędy dużo bardziej celebrowane, różnego rodzaju, które są rzeczywiście często związane z uprawą ziemi.
I w tym sens, ten sposób też są związane z naturą. No i właśnie tutaj znowu wracamy do tego pytania, czy my teraz, tacy ludzie, nie wiem czy w miastach, no po prostu my w dzisiejszych czasach, chcemy się do tej natury zwracać znów. Jakby abstrahując od tego, że się wyprowadzamy też z miast gdzieś na przedmieścia, no ale też oczywiście jakieś ruchy związane z ekologią, czy jakaś taka po prostu większa świadomość tego, że natura jest dla nas ważna. Czy ty widzisz jakieś powiązanie między tym, co my robimy teraz, a tym, co my wynieśliśmy z tej kultury ludowej? Czy to w ogóle ze sobą jakoś linkuje, czy to są dwie oddzielne sprawy?
Mi się wydaje, że to jest tak, że teraz jest taki nawrót do tego i to wynika z wielu różnych ruchów. W ogóle skierowanie się ku naturze, to jest fajne, że skierowanie się ku naturze to jest jakby, myślę, pozytywne. Dużo ruchów takich ekologicznych też, w ogóle trochę odejścia od tego świata elektroniki, którego jest bardzo dużo, przebodźcowania, w ogóle takiego większego zapatrzenia się, w ogóle wyciszenia się w naturze. Myślę, że wiele tych ruchów nie wynika w ogóle kompletnie, powiedziałabym. Naprawdę wydaje mi się, że naprawdę w małej mierze to jest skierowanie się tak jakby ludzi takich, którzy w tym wyrośli i nagle chcą do tego wrócić, że te takie większe ruchy, takie są w ogóle często ludzi, którzy w ogóle nie mieli tak dużo z tym wspólnego wcześniej, tylko są właśnie tak jakby trochę szukają czegoś nowego albo odnajdują coś zupełnie nowego i to są często ludzie bardzo, nie wiem, wykształceni, którzy po prostu nagle chcą zrobić coś inaczej i zwrócić się ku naturze. Jeśli chodzi o osoby, które w tym jeszcze wyrosły, to powiem szczerze, ja często zauważam takie właśnie troszeczkę na siłę oderwanie się od tego, to znaczy taka niechęć do powrotu, to się im źle kojarzy, to jest taki trochę, nie wiem, czy rodzaj kompleksu, czy czegoś, że właśnie tak jakby woleli, wiele razy się spotkałam z czymś takim, że ktoś wolałby o tym zapomnieć. Teraz jest takie trochę, może to kolejne pokolenie, takie już trzecie pokolenie, zaczyna trochę na to inaczej patrzeć, cieszy się, przypomina sobie, że u dziadków, czy u pradziadków było gdzieś tam na wsi, to robiło, czy tamto i chciałoby tam wrócić, chciałoby z tego korzystać. Ale jeszcze na przykład właśnie takie, no jedno pokolenie wstecz to na pewno, jak nie, często jest taki trochę jednak taka niechęć. Ja mam takie wrażenie, że to nie jest tak, że te osoby chciałyby powracać i chciałyby kontynuować to życie. To jest takie życie, z którym jakoś celowo zerwały, chciały do tych miast się wyrwać, chciały do innej pracy, nie chcą być kojarzone z tym na przykład gwarą miejscową, nie chcą być kojarzone z jakimś ludowym kostiumem i tak dalej. To jakby to jest tak naprawdę, albo z jakimiś ludowymi obrzędami. To często jest tak, że jakoś nie wszyscy jeszcze chcą do tego powracać. Nie widzą jeszcze w tym wartości.
Mhm, jasne. A tak teraz zastanawiam się, czy kultura ludowa, ona wciąż trwa i jest tworzona, czy my ustalamy sobie jakąś granicę, że ona zakończyła się na przykład, jej tworzenie zakończyło się na naszych pradziadkach?
Nie, kultura, absolutnie, kultura ludowa trwa i mi się wydaje, trwać będzie. To jest po prostu troszkę inaczej. Jakby to jest, często ludzie chcieliby sobie idealizować kulturę ludową jako ludzi mieszkających w pięknych chałupach, jak w skansenie, ubierających się w stroje ludowe od góry do dołu, dokładnie ta bluzka, dokładnie do tej spódnicy, dokładnie do tych bucików. Wszyscy z tym pięknym sierpem i z tą kosą idą na te swoje żniwa, a wtedy przychodzi do nich południca i ktoś dostaje udaru. I to nie, to wszystko nie działało tak pięknie, to nie wszystko nie było takie... To ewoluuje i zawsze ewoluowało. I to nie było tak, że ten strój był zawsze kompletny, dokładnie tak, jak miało być z tej konkretnej wsi, bo często było tak, że jakaś dziewczyna miała kieckę z jednej wsi, a bluzkę z innej, bo tą dostała od ciotki, a buty jeszcze innej, bo tak było. To nie zawsze było tak, że wszystko było tak kompletnie dobrane. I tak naprawdę często się zmieniało. Są wpływy, są ogromne wpływy i zawsze były z miasta, mieszczańskie, dworskie, a potem po prostu, a teraz to już w ogóle się wszystko miesza. I tak naprawdę te naleciałości od początku się pojawiały. Też nie były takich w kulturze ludowej, myślę, żeby dużo rzeczy wyglądało też troszkę inaczej. Też zawsze były kwestie finansowe, które też to trochę stopowało, bo po prostu ludzi na wsi często było nie stać na to, co było we dworach czy w mieście. No to po prostu było... To też trzeba było sobie radzić po swojemu i niektóre, na przykład, nie wiem, pająki, które były do ozdoby na taki kształt żyrandoli dworskich, to po prostu były robione, nie wiem, z grochu, czy z grochu i bibuły, czy i słomy. A we dworze wisiał kryształowy żyrandol. To były często takie trochę imitacje, które oczywiście, jeśli chodzi o kształt, bo już symbolika jest głębsza tutaj, bo tutaj też te podłaźniczki i tak dalej, to jakby to ma głębszy sens, ale też jest tak, że po prostu często było gdzieś tam kopiowane. To były bardzo, bardzo wymieszane i ta kultura cały czas trwa, cały czas się zmienia, ale jest. Tak naprawdę to jest kwestia właśnie odszukiwania tych nowych rzeczy, nowych znaczeń, nowych wartości. Mhm. Ja myślę, że na przykład takim przykładem było, jak jeździłam na badania etnograficzne na Litwę i pamiętam, że chleb świętej Agaty, który na co dzień był zawsze uważany, że chroni przed pożarami i tak przyjęło się w kulturze ludowej, że się chodzi z tym chlebem świętej Agaty wysuszonym, poświęconym w dniu świętej Agaty, kiedy zbliża się burza, żeby piorun nie uderzył, to się okrąża dom albo się go wystawia. Tak naprawdę potem pamiętam, że był dawany takim młodym chłopakom, którzy jechali za białoruską granicę przemycać cukier na bimber i dawano im ten chleb świętej Agaty po to, żeby ich nie złapali pogranicznicy, czyli tak naprawdę chleb miał chronić już zupełnie przed czymś innym i to była zupełnie taka jakaś łatwa zmiana. Chleb świętej Agaty tutaj chroni teraz chłopaków, przemytników. Nikt nie miał z tym żadnego problemu, to tak naprawdę jakby znaczenia ewoluowały i to się bardzo zmieniało i to się zmienia w dalszym ciągu. I tak jak mówię, wszyscy chcieliby, żeby to było tak pięknie i ładnie w tych strojach ludowych, ale tak naprawdę kulturą ludową jest disco polo. Kulturą ludową jest też, nie wiem, są sztuczne kwiaty i grające znicze na cmentarzach wiejskich. To też jest kultura ludowa, to jest też rodzaj takiego właśnie rodzaju i gustu, i spojrzenia, i tego, co cieszy i bawi. Te piosenki w disco polo są często przecież na podobnych, jakby w podobnej tematyce, która kiedyś była. Kiedyś były przyśpiewki, na przykład na ślub, coś. One oczywiście były bardziej subtelne, ale też chodziło o to, żeby tak naprawdę gdzieś tam pobudzać, miały być o płodności, o tym, że się urodzi dziecko zaraz z tego, że tutaj się ktoś zakochał, a tu ktoś kogoś podrywał i tak dalej. No i w tych piosenkach disco polo no daleko szukać nie trzeba, no wszystkie są też związane z podobną tematyką, tylko może trochę bardziej upatologiczne, ale tak naprawdę bardzo podobne.
Ciekawe jest to, co mówisz. Teraz mi też przychodzi na myśl taka postać, nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie, idealnego dzikusa, coś takiego, że my idealizujemy sobie na przykład też te kraje, tak już w cudzysłów biorę, egzotyczne i tak dalej, że tutaj po prostu tam ludzie na pewno żyli tak pierwotnie i blisko natury, tak. gdzie to jest jakby gdzieś jakaś tam pokłosie kolonializmu ostatecznie.
To jest pokłosie kolonializmu, ale to jest też pokłosie w ogóle naszego wyobrażenia, bo każdy, który jedzie gdzieś w dalekie kraje, jest przekonany, że on będzie tym białym, którego pierwszy raz widzą ci ludzie na oczy, ale takich miejsc jest już właściwie na świecie nie ma. A jeśli nawet są, to już są tak bardzo, że nie ma takich miejsc, żeby chyba nie było, biały człowiek tam nie postawił swojej nogi. Bardziej chodzi o to, że już praktycznie nie ma takich miejsc, gdzie nawet się rzadko ich widuje. I to jest taki często szok dla ludzi, że nagle widzą, że gdzieś w środku jakiegoś in the middle of nowhere po prostu ktoś jest antena satelitarna, jest skuter, chodzą w normalnych ubraniach albo w koszulkach Adidasa i to jest taki często szok. To jest jakby ludzie są zszokowani i co więcej, jakby jest takie przyzwolenie też białych ludzi i w ogóle przyzwolenie turystów, którzy potem sami to krytykują, ale tak naprawdę biorą też w tym udział, że potrafią nawet jakby stwarzać takie, można powiedzieć, ludzkie zoo, żeby tak naprawdę udowodnić samym sobie, że się coś zobaczyło. I takie, nie wiem, taki przykład jest, w Tajlandii jest taka wioska, gdzie są uchodźcy z Birmy, którzy ileś już wiele lat temu z Birmy uciekli podczas prześladowań hunty z plemiona Karen i tam są tak zwane panie z długimi szyjami, czyli zakładają na takie obręcze, które wydłużają im szyję. I rzeczywiście pierwotnie było tak, że te panie miały zakładane te obręcze. Z każdym rokiem życia była dokładana kolejna obręcz w związku z tym ich szyje się wydłużały, ale tak naprawdę, znaczy nie tyle szyje wydłużały, co zgniatane były po prostu obojczyki, więc się obniżały ramiona. I przez to wyglądały rzeczywiście, jakby miały dużo dłuższe szyje. Co kiedyś było z tym związane rzeczywiście przy zdjęciu tych obręczy mogła im grozić nawet po prostu śmierć, bo mogły się udusić, kiedy zwiotczały mięśnie, nie trzymały szyi i głowa mogła opaść. Ale teraz jest to często tak, że po prostu te same panie na tych samych zdjęciach, czy to jest National Geographic, czy to jest zwykłe zdjęcie na Instagramie jakiejś tam podróżniczki czy podróżnika, to są ludzie, którzy siedzą po prostu i do tej wioski są dosyć duże pieniądze, żeby się dostać i tak naprawdę siedzą i tłumy ludzi z aparatami robią im zdjęcia. I jest to takie oszukiwanie się właśnie na zasadzie znalazłem ten dziki kraj, znalazłem to dzikie miejsce, gdzie jeszcze ktoś żyje tak naprawdę, jakby żyje jak kiedyś, jak w ogóle w jakiejś dawnej przeszłości i każdy próbuje zamykać oczy na to, że gdzieś tam ta pani z boku siedzi z komórką. Każdy udaje, że nie widzi, że tam gdzieś błyska telewizor w tej chatce i tak dalej. Jakby to jest, no nie ma tak, to się zmienia i ta kultura ludowa nie jest, to nie jakby wyznacznikiem tego nie jest to, żebyśmy czerpali wodę ze studni i chodzili tylko w tych strojach ludowych, tylko tak naprawdę ta kultura ludowa to jest kwestia też takiej właśnie sposobu życia, wiary ludowej, obrzędów, które przechodzą, tradycji bardzo mocno zakorzenionych tradycji, które oczywiście ewoluują, ale są jednak w dalszym ciągu bardzo kultywowane. Czyli na przykład podejścia, nie wiem, do sposobu, nie wiem, czy małżeństwa, czy w ogóle jakichś obrzędów dorocznych, czy obrzędów rodzinnych, czy sposobu spędzania wolnego czasu, czy sposobu wykonywania różnych przedmiotów, bo przecież też kultura materialna jest bardzo mocno powiązana z różnymi regionami i kulturą ludową. Więc tak naprawdę to są takie też wyznaczniki, które trwają i myślę, że trwać będą.
Tak, mówisz teraz o tym wszystkim i ja próbuję sobie zebrać myśli, bo zastanawiam się, zapytałam Cię, co my możemy z tej kultury czerpać i tak nie wiem, czy ja teraz nie polecę jakimś banałem, bo tak sobie myślałam o tym, jak wcześniej mówiłaś, no, że ten wschód i zachód słońca, że jakaś cykliczność, że to pewnie jest jakieś takie ważne dla nas. I myślę sobie, czy my takie, nie wiem, bliskość z naturą, to, że my nagle teraz odkrywamy, że fajnie jest patrzeć na zachód słońca na przykład nie przez ekran telefonu, ale po prostu własnymi oczyma, że fajnie jest wstawać razem ze wschodem i kłaść się zgodnie z tym swoim rytmem dobowym. My do tego wszystkiego wracamy, podczas gdy nasi przodkowie już to robili. I my chyba... Ja zastanawiam się, czy właśnie istnieje coś takiego, że my świadomie z tego czerpiemy, czy my po prostu zatoczyliśmy sobie koło i to idzie jakoś równolegle. Ja wiem, że to jest takie mocno filozoficzne pytanie, ale może Ty masz jeszcze jakieś na ten temat przemyślenie.
Nasi przodkowie z naturą byli związani o tyle, że oni też musieli być z nią związani. Oni byli od niej bardzo zależni. Tutaj wszystko wpływało na to, czy oni będą żyć, czy nie będą żyć. Były oczywiście takie sfera natury, która była jakby święta i w ogóle natura była uważana za to, że kieruje ją siła wyższa, Bóg, święci, Matka Boska, jakby tak naprawdę jakby wpływają na pogodę, na to, co się dzieje, ale dlatego, że od tego zależało przede wszystkim ich całe życie. Mhm. Jeśli była susza i nie było pokarmu, świadczyło o tym, że mogą nie przeżyć zimy. Jeśli było gradobicie, zniszczone całe plony, mogli nie przeżyć zimy. Jeśli były wspaniałe plony z kolei i był dobrobyt, wiedzieli, że będzie zima, którą przetrwają, że wszyscy będą mieli co jeść. To jakby od tego zależy, od każdej takiej rzeczy zależało tak naprawdę ich życie, więc nie dziwi mnie fakt, że ludzie, którzy nie potrafili wielu rzeczy wyjaśnić naukowo, wyjaśniali to w swój sposób taki właśnie, można powiedzieć, i filozoficzny, ale też związany z całą filozofią i wiarą ludową, bo oni musieli jakoś wyjaśnić sobie świat. Często to było tak, że jeśli coś się zmieniało w pogodzie, przychodziły kataklizmy, czy coś się działo złego, to było to tłumaczone, że ktoś złamał jakiś zakaz, albo że ktoś zgrzeszył bardzo, że to jest jakaś kara. Próbowano często też właśnie w jakiś magiczny sposób przebłagać te siły wyższe, żeby coś się działo. Słońce było czymś od zawsze świętym, kojarzonym z czymś dobrym, z czymś, co wpływa na życie, z życiem przede wszystkim, z życiem, z energią, więc w ogóle to kiedyś to było na porządku dziennym, że ktoś, kto wstawał o świcie i słońce wychodziło, pierwsze promienie słońca, ludzie zdejmowali czapki, klękali się, żegnali, to było dla nich, to było jakby, mówili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jakby żegnali się przed słońcem, to było właściwie boskie. Mhm. Więc jakby tutaj jakby natura była, oni byli od niej tak zależni, że też szacunek, cały respekt był ogromny. Jakby my sobie nie zdajemy sprawy może, jak bardzo jesteśmy zależni od natury, bo niestety już potrafimy w wielu sytuacjach ją niby okiełznać, ale wydaje mi się, że dobrze, jeśli się pochylimy i zobaczymy, że jednak od tej natury nie jesteśmy silniejsi. I to jakby przy każdym takim momencie, kiedy ona daje znać o sobie, kiedy przychodzą jakieś kataklizmy, właśnie tornado, jakieś wielkie huragany, ulewy, powodzie, to są takie momenty, kiedy my mamy takie zatrzymanie trochę na zasadzie, że nie jesteśmy nad wszystkim w stanie panować, nad pożarem, nad śnieżycami. No to są takie rzeczy, które jakby ludzie kiedyś wiedzieli, że mieli ogromną pokorę w stosunku do natury, bo oni wiedzieli, że po prostu są, bo ich życie zależy od niej.
Mm-hmm. No tak, tak. To jest chyba to, do czego ja dążyłam, tylko nieudolnie w moim pytaniu, bo po prostu perspektywa się trochę zmieniła, że...
Tak, tak, dokładnie. Ja nie sądzę, że teraz wszyscy żegnają się, jakby to by było, mówię, to znowu jest idealizowanie takie, jakbym... Ja sobie zdaję sprawę, że jest dużo osób, które z miasta, które wybierają wieś, bo chcą żyć blisko natury i budują sobie dom i codziennie rano wychodzą i witają się ze słońcem w jakikolwiek sposób, czy się żegnając, czy się, nie wiem, czy uprawiając jogę, jednocześnie patrząc się dziwnie na wszystkich miejscowych, którzy w tym czasie na przykład śpią, bo nikt już nie ma krowy i nikt już nie zamierza wstawać wcześniej i właściwie nikt już nie celebruje tak jak wcześniej tych wszystkich rzeczy, bo to jest też tak, że to się w ogóle bardzo zmienia i no niestety nie możemy już wymagać, że wszyscy na tej wsi będą tak naprawdę według tych starych zasad postępować.
Ale też chciałam Cię podpytać jeszcze wcześniej o tą symbolikę natury w kulturze ludowej. I tutaj mi się też trochę to wyjaśniło, bo miałam sobie takie zanotowane pytanie, że tak naprawdę każdy jeden ptak, każde jedno zwierzę, roślina, wszystko ma praktycznie jakiś swój symbol, coś symbolizuje. Ja to też głównie wiem właśnie z treści, które ty tworzysz. Miałaś takie fajne cykle o tym. Mm-hmm. I to chyba też z tego wynikało, prawda, że jeżeli natura jest całym twoim życiem, jeżeli ty jesteś zupełnie od niej zależny, no to nie dziwne jest, że każdy tak naprawdę gatunek ptaka o czymś opowiada, bo ty się na tym po prostu skupiasz najbardziej.
To jest chyba trochę też tak, że ludzie po prostu próbowali sobie wyjaśniać świat. Zresztą to jest trochę domena, w ogóle taka natura człowieka. Człowiek chciał sobie zawsze wyjaśniać coś. I ponieważ wielu rzeczy właśnie można było nie wiedzieć naukowo, ale się z tym na co dzień było i obserwowało, w związku z tym można było tak naprawdę dojść do pewnych wniosków, a oprócz tego w jakiś inny, metafizyczny sposób sobie wiele rzeczy wyjaśnić. I tutaj właśnie, czy to były ptaki, czy to były owady, czy to były rośliny, czy właśnie natura i wszelkie pogodowe anomalie albo wszelkie w ogóle oznaki pogody, tak naprawdę były wyjaśniane w jakiś taki bardziej metafizyczny sposób. Czy to była, nie wiem, sowa, która przynosiła jednak nieszczęście, bano się jej, że zapowiada śmierć, że pohukiwanie sowy jest czymś niebezpiecznym i złym, ale też niewielu ludzi na co dzień widywało sowy, bo nikt w nocy do lasu nie chodził. Las był straszny, przerażający, był ciemny. Las był w ogóle dla ludzi jednak z czymś naprawdę zupełnie nieznanym. Z jednej strony dawał pożywienie, bo rzeczywiście można było z niego wynieść grzyby, owoce leśne, czy jakieś zwierzęta w czasie polowań, ale tak naprawdę las był po prostu niebezpieczny, więc ludzie się do niego nie specjalnie daleko nie zapuszczali, a już na pewno nie nocą. Więc jak taka sowa po prostu pohukiwała gdzieś, czy puszczyk, który miał jeszcze też specyficzny w ogóle ten dźwięk, no to ludzie też jakby po prostu bali się tego, bo też tego nie znali. Podobnie było, były też takie oczywiście tam zwierzęta bardziej domowe, które też przynosiły wiosnę, więc też były w związku z tym związane z życiem, bociany, jaskółki, takie święte ptaki w ogóle zupełnie w kulturze ludowej, ulubione, ukochane, które po prostu trzeba było szanować, nie można było ich absolutnie zabijać, absolutnie nie można było im robić krzywdy. Wiele tych tak naprawdę i zwierząt, i ptaków, i elementów kultury miało jakieś swoje znaczenie, było powiązane, a to właśnie jakoś tam na przykład skowronek ptaszek Matki Boskiej, jakieś inne zwierzęta były kojarzone z kolei ze złymi demonami czy ze złymi mocami. Tutaj nietoperz nie miał specjalnie dobrej opinii. Te wszystkie jakieś robactwo to w ogóle było stworzone przez szatana i to w ogóle jakieś złe i niedobre, które się gdzieś tam pojawiało. To też było też związane z tym, co się u ludzi, co ludziom pomagało w życiu, a co ludziom przeszkadzało. Mhm. Bo tak jak pszczoła była absolutnie święta i miód był po prostu wręcz tak, no to nawet jeszcze w dalekich kulturach było, że to był pokarm boski, ale tak naprawdę miód był rzeczywiście uważany za coś wyjątkowego i pszczoła również. Tak przeciwieństwem tego była mucha, która po prostu była jednocześnie też takim no, łącznikiem świata może zmarłych i żywych, ale też po prostu siedziała, żywiła się padliną, roiła się w czasie zarazy i jakby była kojarzona z czymś złym i niedobrym. Więc tak naprawdę ludzie sobie po prostu próbowali wiele rzeczy tłumaczyć, bo też niewiele rzeczy wiedzieli, tak samo jak to było związane z medycyną ludową. Niektórzy nie potrafili wytłumaczyć w inny sposób, taki bardziej naukowy, i tłumaczyli to sobie po swojemu.
Zastanawiam się, co z tych symboli przetrwało tak bardzo mocno, powiedzmy, zakorzenione w naszej psychice. No i wydaje mi się, że bocian na pewno.
Bocian na pewno przetrwał, ale przetrwał też, ja myślę, że najmocniejszym symbolem w ogóle, który przetrwał w ogóle, to jest jednak słońce. Mhm. Bo słońce jest po prostu rzeczywiście, może my się tak na co dzień z tym my się tak może nie zastanawiamy na co dzień, ale rzeczywiście słońce jest czymś, co po prostu wpływa na nas zawsze. To znaczy, jak nie ma słońca, to my jesteśmy bardziej smutni, bardziej przygnębieni, bardziej depresyjni. Nie ma życia, nie rośnie nic, jest zimno, nic nowego się nie pojawia. Więc słońce jest tak naprawdę nam potrzebne i to jakby jest zauważane wszędzie. Zresztą nie dziwi mnie fakt, że słońce było właściwie w bardzo wielu kulturach i w wielu religiach po prostu uważane za boskie, bo po prostu bez słońca nic nie istnieje. I to słońce chyba, wydaje mi się, jako taki symbol jest bardzo mocne. Ale z takich mniejszych to właśnie na przykład jajko. Jajko jest po prostu też symbolem życia i odrodzenia i jest, wydaje mi się, też bardzo mocno jeszcze takim symbolem, który przetrwał od czasów pogańskich. Jest mocno teraz związany też z chrześcijaństwem, ale tak naprawdę jest to zupełnie bezproblemowy symbol. Znaczy nie trzeba tutaj nic więcej dokładać, bo on się świetnie, że tak powiem, wpasował też w to chrześcijaństwo i w moment zmartwychwstania Chrystusa w czasie Wielkiej Nocy, jest po prostu idealnym tak naprawdę takim elementem, więc tutaj jakby nic się nie kłóci. Tak naprawdę zboże, które jest też symbolem nowego jakby życia, pożywienia tego, że będzie chleb, będzie mąka, będzie chleb, więc będzie jedzenie i my przetrwamy, więc zboże też jest cały czas bardzo mocne i we wszystkich tych bukietach na Matki Boskiej Zielnej i tak dalej się pojawia i jest jest obecne i na dożynkach, i na tych świętach właśnie takich rolniczych, ono jest jakby bardzo mocne. Ziarna są wszędzie obecne. Ziarna są obecne też przy wielu takich obrzędach rodzinnych, no, przy pogrzebach, przy tym jak zmarły leżał, też ziarno musiało być, bo to też ten symbol życia, czyli tego, że on jednak będzie żył po śmierci. Wydaje mi się, że zielone gałązki, zielone drzewa w ogóle, jako zielone pierwsze liście też są jakby ta oznaka nowego życia. To są wszystko rzeczy, które są bardzo mocne, bazie, które są jakby cały czas w tej kulturze mocne jako symbol.
Tak, to prawda. Teraz zaczęłam się zastanawiać, pewnie tak się je wykorzystuje też jakoś marketingowo, tak sobie myślę, że to też jest taka cenna wiedza właśnie z perspektywy na przykład już takiego czystego marketingu albo tego, co wpływa na ludzi, prawda? No bo my to mamy gdzieś zakorzenione w naszej psychice, czy chcąc, czy nie chcąc, no w takiej kulturze żyjemy. Pewnie gdzieś w innych krajach te symbole są inne, chociaż wydaje mi się, że słońce jest takie bardzo...
Uniwersalne.
Uniwersalne, tak, dokładnie, prawda? Raczej praktycznie każda kultura to słońce w jakiś sposób
tak,
czci.
Tak, znaczy po prostu my jesteśmy na Ziemi od słońca zależni, chyba najbardziej ze wszystkiego, i od wody. Tak. I jakby słońce i woda to są jakby, bez tego byśmy nie żyli. I mi się wydaje, że jakby wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że nie żylibyśmy ani bez wody, ani bez słońca.
No tak.
I nic by nie było. I wydaje mi się, że w związku z tym też jakby jest to tak mocne.
I ciekawe jest to, że to się tak przenika właśnie między chrześcijaństwem, a jakimiś wschodnimi naukami i tak dalej, i tak dalej.
Tak, myślę, prostu... że tak, że to się po prostu, że jest po prostu tak uniwersalne, że jakby, że nie ma szans, żeby nie zostało to gdzieś, znaczy, żeby nie zostało to ujęte w całym systemie wierzeń.
Dokładnie. Ciekawe, a zastanawiam się jeszcze nad kwestią tej sztuki ludowej. Ty też prowadzisz swój rodzinny sklep ze sztuką ludową i powiedz, kto odwiedza wasz sklep? Czy to są osoby, które po prostu kolekcjonują to tak na zasadzie kolekcjonuję, bo mam do tego sentyment? Czy to już są już właśnie bardziej ludzie, którzy na przykład w taki sposób aranżują swoje domy z takim szacunkiem albo z takim czerpaniem właśnie z tej kultury ludowej, takim świadomym? Czy to może jest trochę...
Ja tam
trochę
wcześniej chyba nie odpowiedziałam na to pytanie dokładnie, czym jest sztuka ludowa, bo powiedziałam tylko o kulturze ludowej.
O właśnie, to możemy wrócić do tego.
I to jest też trochę problematyczne, dlatego że sztuka ludowa no to jest też to, co pochodziło od tego ludu i to też nie jest takie łatwe do wyjaśnienia tak po prostu. To nie jest... Sztuka ludowa to nie jest po prostu pomalowany kawałek drewna w kolory ludowe. Tylko tak naprawdę, tak dogłębnie to można powiedzieć, że to jest coś, co wychodzi stricte od tego ludu i jest jakby niewyuczone. To znaczy, ktoś się tego uczy, oczywiście, nie wiem, może to być przekazywane jako z pokolenia na pokolenie, ale że jest to takie bardziej naiwne i bardziej, szczególnie jeśli chodzi o rzeźbę czy malarstwo, czyli że jest, wychodzi to, tak można powiedzieć, naturalnie z człowieka, a nie to jego styl też jest jego stylem, a nie po prostu kopiowaniem kogoś, czy udawaniem stylu ludowego, czego teraz jest bardzo dużo. Jest to dosyć trudne w obecnych czasach. To nie jest tak, że mamy dużo takich samouków, naiwnych artystów, bo to jest tak, jak mówiłyśmy wcześniej, nie mamy już tego idealnego dzikiego, jakby ludzie chcieliby sobie upatrzyć, że gdzieś tam siedzi ktoś, kto nie miał do niczego dostępu i sobie tylko dłubie w drewnie. Ludzie oczywiście mają normalny dostęp do mediów, do tego, mają dostęp do kultury wysokiej, nawet przez internet nawet mogą tak naprawdę zwiedzać wystawę. Więc tutaj jakby nie ma czegoś takiego, żebyśmy powiedzieli, że ktoś nie miał już kontaktu w ogóle żadnego. Ale rzeczywiście zdarzają się jeszcze takie osoby, które gdzieś z potrzeby własnej zaczynają rzeźbić czy malować i ten swój styl po prostu wypracowują przez lata, raczej nie sugerując się lub próbując się nie sugerować za bardzo innymi dziełami, chociaż to też nie jest już tak, żeby się tym w ogóle nie sugerować. No jest to dosyć trudne, jeśli chodzi o sztukę, bo co innego jest jeszcze rękodzieło ludowe i to są takie tradycyjne rzeczy, które są kontynuowane i które są przekazywane z pokolenia na pokolenie w różnych regionach różne i to jest absolutnie zupełnie inna rzecz, bo tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że one są podobne do tego, co było wcześniej, czyli sposób wyplatania koszy, sposób tkania na krosnach, mogą być inne wzory na tkaninach dwuosnowowych na przykład, ale sposób tkania i co więcej nawet wełna, która jest jeszcze często przędzona przez te kobiety. I sposób wykorzystania surowców jest taki sam jak wcześniej. Więc są, właśnie jest coś takiego jak rękodzieło ludowe. Okay. I tutaj jest dużo i plastyka obrzędowa, na przykład właśnie pisanki, pająki i tak dalej, które są takie, jak były wcześniej. Ta sztuka jest tutaj największym problemem, jeśli chodzi o nazewnictwo i taką definicję, bo ona się bardzo zmienia i jest na pewno czymś zupełnie innym niż była jeszcze 30 czy 40 lat temu, a już absolutnie czymś innym niż była 100 lat temu.
Jeśli
chodzi o to, i teraz ja przepraszam, jeszcze odpowiem na to drugie pytanie w takim razie, jakby jeśli chodzi o to, kto do nas przychodzi. Mhm. Więc do nas przychodzą do sklepu osoby, które... przychodzą do nas różne osoby, jakby przychodzą do nas też ludzie, którzy po prostu chcą kupić pamiątkę z Polski albo polskie rękodzieło ludowe. Mhm. Ale mamy też oczywiście stałych klientów, którzy rzeczywiście kolekcjonują sztukę ludową, mają upatrzonych albo ulubionych swoich artystów i kolekcjonują ich, bo po prostu lubią ich styl i chcą sobie urządzać swoje wnętrze z ich pracami. Są też tacy, którzy po prostu kolekcjonują sztukę ludową i wyszukują, starają się znaleźć coś, jakieś perełki, które się pojawiają, albo jakąś bardzo ciekawą rzeźbę współczesnych artystów, którzy po prostu, ponieważ tworzą, no to wiadomo, że jedna rzecz jest lepsza od drugiej i czasem jest coś bardzo ciekawego, a czasem jest coś mniej ciekawe i po prostu ci ludzie, czasem coś ich urzeknie, a czasem nie, ale też polują na to, że pojawi się coś starego, jakiś stary artysta, który już na przykład nie żyje, a znajdzie się u nas taka rzeźba czasem, bo na przykład ktoś nam ją sprzeda, albo my ją gdzieś znajdziemy. Mhm. No i rzeczywiście to są osoby, które często u nas też kupują.
Mhm. To ja w takim razie też pytając o sztukę ludową, myślę, że miałam też na myśli rękodzieło. W tym sensie, że właśnie to są jakieś takie elementy tej kultury ludowej, które my teraz trochę do nich wracamy. To tak jak rozmawiałyśmy o tym, że nie każdy, tak, bo to też zależy od tego chyba w jakim jeszcze jesteśmy pokoleniu i po prostu... pewnie od różnych wielu czynników, ale no właśnie to rękodzieło ludowe chyba towarzyszy nam coraz częściej, prawda? I ono też tak naprawdę mówi o naturze, prawda? Raczej to jest tak, że natura jest tym głównym motywem przewodnim, jeśli o to chodzi.
Rękodzieło ludowe kiedyś na pewno było wykonane tylko z naturalnych surowców, bo nie mieli też dostępu do nienaturalnych surowców. Mhm. Jak tutaj niestety znowu trzeba, chociaż ja uwielbiam oczywiście te wszystkie wytwory naturalne i sama bym chciała, żeby było tylko z takich rzeczy powstawały te przedmioty, ale też nie możemy też udawać i idealizować wszystkiego. Gdyby kiedyś 100 lat temu czy 50 lat temu na wsi mieli dostęp do jakichś plastikowych rurek czy żyłek czy innych rzeczy, to często kosze były wyplatane z plastiku i naprawdę by tak było. I to widać na przykład właśnie w Azji czy w innych takich miejscach, gdzie takie rękodzieło jakby gdzieś te tradycyjne metody są często widać wykorzystywane tak naprawdę z surowców, które są po prostu akurat dostępne pod ręką bądź są tanie i po prostu są z zupełnie innych surowców czyli na przykład, nie wiem, coś co, nie wiem, jak jakiś liść bananowy został zastąpiony torebką foliową i tak samo jest jakby, nie wiem, w wyprataniu koszy, kiedy jakaś jest po prostu taśma plastikowa zamiast taśmy naturalnej. Jeśli chodzi o to takie tradycyjne rękodzieło ludowe polskie, no to oczywiście też były to rzeczy naturalne i tutaj był len, wełna, czy właśnie różnego rodzaju surowce takie do wyplatania koszy, czyli korzenie, wiklina, rogożyna, czyli pałka wodna. I oczywiście to było wszystko i osoby, które robią to do tej pory i chcą kontynuować te tradycje, zdają sobie sprawę, jak to jest czasochłonne, trudne i jak dużo wymaga wysiłku, bo to jest jakby pozyskanie materiału, to jest właściwie ciężka praca, trzeba taką, nie wiem, pałkę wodną nazbierać, wysuszyć, przygotować. To naprawdę długo trwa i to wszystko, nawet jeśli ktoś już wykonał taką pracę i już jakby ma taką, jest tak zręczny i już tak potrafi szybko wyplatać, bo już to robi na przykład od 20 lat i jest w stanie koszyk wypleść na przykład w pół godziny, to nie umniejsza to jego wartości i tak naprawdę tego, że powinien być cenny, że tak powiem, jeśli chodzi, żeby dobrze wyceniony, o tak bym powiedziała, dlatego, że nie każdy, a właściwie mało kto potrafiłby taki kosz wypleść w pół godziny i nie każdy też wie, ile pracy tak naprawdę to wcześniej kosztowało, ile przygotowań i pozyskiwania tego materiału, więc tak naprawdę te rękodzieło ludowe jest też takim, wpisuje się w taki ruch obecny takiego slow, takiego życia slow i tego, że się wracamy do natury, do rzeczy naturalnych, do rzeczy wykonanych ręcznie. I coraz więcej też twórców ludowych też sobie zdaje sprawę, że ich praca jest już jakby pewnie więcej warta, no bo oni się też przyzwyczaili niestety, że te rzeczy są mało warte. To też było tak jakby wykreowane trochę w czasach Perlów, Cepeli i tak dalej, że te rzeczy były bardzo tanie. I jakby ludzie się przyzwyczaili, że te rzeczy są bardzo tanie. I oczekują tego, że w dalszym ciągu będą bardzo tanie. Więc, a tak naprawdę w sumie przeliczając to nawet na czas pracy, to są grosze tak naprawdę za godzinę.
No tak, więc to pewnie też to się zmienia, tak?
Trochę się zmienia, tak.
Super. Magda, chciałabym już powoli zmierzać do końca i chciałabym Cię też podpytać jeszcze o Twoją działalność, bo Ty dużo mówisz w mediach społecznościowych też, edukujesz tak naprawdę swoich obserwatorów o różnych sprawach związanych z etnografią, też z kulturą ludową. Powiedz, dlaczego?
To znaczy, dlatego, to jest dosyć prosta odpowiedź. Dlatego, że jak ja zaczęłam prowadzić ten profil i on miał być na początku po prostu tylko wizytówką tego sklepu, to ja sobie zdałam sprawę i zadałam sobie sama pytanie, co ja lubię obserwować w mediach społecznościowych. I wydaje mi się, że obserwowanie tylko ładnych obrazków do mnie nie przemawia. Ja po prostu chyba już jestem na tym etapie, że lubię się czegoś dowiadywać. I lubię, jak ktoś przekazuje mi jakąś wiedzę. Lubię, jak ktoś mnie czegoś uczy, jak ja się czegoś uczę. I tak sobie pomyślałam, że jakby to jest też takie właśnie połączenie tego, że po pierwsze edukując i pokazując w ogóle coś takiego, że istnieje coś w ogóle taka nauka jak etnografia, etnologia, antropologia, że w ogóle, że istnieje coś takiego dla wielu ludzi, to jest w ogóle coś nowego, nie wiedzą, że takie coś, że taka nauka istnieje, to tak naprawdę też pokazuje kontekst tych rzeczy, które też są na tych zdjęciach, czyli pokazuje, trochę wprowadzam ich w ten świat jakby połączony i kultury ludowej, tych wierzeń i tego, jak ten przedmiot powstawał i jakby tak naprawdę trochę buduje całą taką przestrzeń etnograficzną, gdzie nie ma tylko sklepu, to nie chodzi tylko o sklep i sprzedaż, bo to już dawno już przestało jakby być jakby takim zamysłem, że to ma być tylko sprzedaż. Tak naprawdę to jest teraz taki profil etnograficzny. I tak naprawdę chyba też mi to po prostu sprawia przyjemność. Ja lubię te takie smaczki etnograficzne. To nie jest bardzo popularne obecnie na studiach. To, jakby to jest takie trochę nieżyciowe, bo na studiach jakby tak naprawdę jest więcej takich przedmiotów obecnie takich antropologicznych, co jest oczywiście zrozumiałe. Problemy takie, które są dnia codziennego. Problemy mniejszości, problemy jakichś kultur, imigrantów i tak dalej. To jest jakby zupełnie zrozumiałe. Takich etnograficznych tematów, takich cofania się do takiego Kolberga, no to jest trochę dla takich pasjonatów. Nie ma tego dużo i sama się do tego z chęcią cofam, bo to nie jest tak, że ja to mam też wszystko w małym palcu, bo tego tak dużo nie wyniosłam ze studiów. Znaczy jakby wyniosłam trochę, ale nie wyniosłam tego bardzo dużo i wydaje mi się, że to jest też takie przyjemne dla mnie, jak się w tym, jak to odkopuję i jak sobie przypominam, tym bardziej, że to też daje właśnie, często wyjaśnia mi wiele sytuacji. Do tej jakby niektórych rzeczy nawet nie byłam świadoma. Ja, więc to sobie myślę, że tym bardziej inni, którzy nie mieli z etnografią nic wspólnego.
To jest bardzo ciekawe, co robisz, bo to też właśnie osadza nas w jakimś kontekście, bo ciekawie jest się cofnąć do tej przeszłości trochę właśnie z takiej innej perspektywy, właśnie z takiej perspektywy etnografa albo przez to, co nam etnografka właśnie w postaci Ciebie pokaże. Dążę do tego, że my, myśląc o przeszłości, często mamy dużo różnych trudnych wspomnień za sobą, wielu rzeczy jakby nie chcemy pamiętać albo sobie się od nich odcinamy, natomiast fajnie jest po prostu myśleć o tym jako o takiej całości, o czymś, z czego możemy czerpać, z tych symboli.
Myślę, że to jest bardzo ważne, ale też jest bardzo ważne, ja do tego zawsze zachęcam, żeby kto ma możliwość i kto chce, żeby jak najwięcej pytać o takie rzeczy, które teoretycznie są nieważne, na przykład swoich dziadków, czy przodków, jakichkolwiek przodków, nawet rodziców, ciocie, sąsiadów, o takie jakby pierdoły, tak, przepraszam za to słowo, ale tak naprawdę takie pierdoły, typu jakieś rzeczy związane, nie wiem, czy z jedzeniem, co jedli na śniadanie kiedyś, albo gdzie kupowali, albo jak wyglądała ich śniadaniówka w szkole, albo jakie mieli zwierzęta, a kto się nimi zajmował, albo jak obchodzili święta takie czy inne, albo w jaki sposób spędzali niedzielę, czy w ogóle dni wolne, albo jak na przykład, czy mieli wakacje, czy nie. To są takie rzeczy, których jak się zapyta czasem swoją babcię, to się okazuje, że mówią rzeczy, które nigdy nie byłoby okazji, żeby o tym opowiedzieli, bo jakby, no bo nie byłoby okazji, gdyby się nie zapytało ich wprost, bo to są takie rzeczy, o których się często nie wspomina. I nagle się pojawiają takie rzeczy, które po prostu, które zostaną zapomniane, jeśli się o nich nie zapytamy, bo już kolejne pokolenie już tego nie wie i potem kolejne znowu nie będzie wiedziało. A to są takie właśnie, to jest tak naprawdę etnografia, dowiadywanie się jakichś rzeczy, na tym jakby na tym wyrośliśmy, więc tak naprawdę fajnie się do tego cofać. To nasze dzieciństwo też już jest wspomnieniem dla tego, co będzie dla moich dzieci. Moje dzieci, ja jeszcze zahaczyłam, kilka lat zahaczyłam o taki naprawdę PRL i ja mam cały czas wspomnienia jakiegoś papieru toaletowego, który był deficytowy, a moje dzieci nigdy w życiu już by o to nawet pewnie nie zapytały, bo by nawet nie wiedziały, że mogą o to zapytać. I wydaje mi się, że to są takie, to jest taka etnografia dnia codziennego, którą warto wyłapywać, bo ona dotyczy naszych rodzin i jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa. Szczególnie jeszcze tutaj na koniec tak może dodam to, że jakby teraz jesteśmy też w takim bardzo globalnym świecie i dużo ludzi się przemieszcza i też przemieszczamy się my w miastach, w Warszawie żyją ludzie, którzy tak naprawdę bardzo wielu przyjechało z innych miejsc i małżeństwa, które są na przykład, ktoś może być z południa Polski, ale tak naprawdę nie wiem, spotkał się z kimś z północy, mieszkają teraz w centrum. Tak naprawdę jakby dla tych, na przykład dzieci tych ludzi jest to świetne, żeby się zapytać, a jak ty tato spędzałeś, a jak ty mamo spędzałeś? Ta mieszanka już jest jakby, to jest taka mieszanka regionalna, która często, no w ogóle ludzie sobie nie zdają sprawy, wszyscy nam się wydają, że jesteśmy podobni tacy sami tak na co dzień, a się okazuje, że właśnie nie, bo tutaj my na święta jedliśmy placek, cokolwiek by on oznaczał, ale ktoś mi tak kiedyś powiedział na świętach, czy zjadłaś placek? Ja sobie myślę, jaki jest znowu placek? Się okazało, że u nich gdzieś tam w Lubelskim na święta siadł placek, jakiś konkretny rodzaj placka. Ja nie wiem, jaki to był placek, ale zostało takie pytanie, zjadłaś placek na święta? Ja sobie myślę, nie mam żadnego placka na święta, ale to już jest takie coś, że on to ma, a ja tego nie mam i warto dopytać.
Mhm. To prawda, to bardzo nam poszerza perspektywę. Ja też mam w sumie takie swoje wspomnienia z tego, ja jestem z Podlasia, a mój mąż jest z Mazowsza, tak? To też oczywiście jakby budzi dużo różnych ciekawostek takich życia dnia codziennego albo właśnie związanych ze świętami czy z powiedzeniami, więc no to wszystko tak naprawdę fajnie. Fajnie jest to odkrywać, no i zdecydowanie też pytać naszych przodków, nasze babcie.
Dokładnie.
Jeżeli mamy taką okazję. Cudownie, Magda, to powiedz jeszcze w takim razie już na sam koniec, gdzie w takim razie można Ciebie znaleźć w internecie, jeżeli ktoś chciałby się od Ciebie uczyć albo odwiedzić Twój sklep, to też stacjonarnie może zapytam.
Stacjonarnie to jesteśmy na rynku Starego Miasta w Warszawie. Rynek Starego Miasta 10 to jest taki duży sklep z balkonem. Taki balkon jest największy na rynku Starego Miasta i to jest taka duża galeria, która działa od 1953 roku, więc jesteśmy, odkąd została odbudowana starówka, to my jesteśmy w tym miejscu, znaczy mój tata tam od ponad 40 lat, a potem jakby również ja i mój brat. A jeśli chodzi o sieć, no to ja najbardziej jestem aktywna na Instagramie, na profilu Polish Folk Art. I też tam można zobaczyć, i tam i na YouTubie można zobaczyć też etnolekcje, które prowadziłam w ramach stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mam nadzieję, że tych etnolekcji jeszcze powstanie więcej, bo to też były takie, to był też taki moment, kiedy mogłam właśnie też dużo przekazać i kiedy wyczułam taką trochę misję edukacyjną, etnograficzną i też mi to sprawiało dużą przyjemność. Więc właśnie etnolekcje na YouTube albo na Polish Folk Art.
Super, no to ja też do Ciebie zapraszam i jak będę w Warszawie, to postaram się Was odwiedzić w takim razie.
Zapraszam serdecznie.
Dzięki, Magda, wielkie.
Dzięki wielkie.
Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobała. Możecie pisać do mnie na Facebooku lub na Instagramie, wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura. A jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, możecie zaobserwować go na Spotify albo zasubskrybować w innej aplikacji podcastowej. Dla mnie to też będzie sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.